Czytamy po rosyjsku z 33 tygodnia 2021 roku. Dziś 23 sierpnia i wiele powiązanych z tą datą symbolicznych rocznic. Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, czyli rocznica przedwojennego podziału Europy na mocy podpisanego tego dnia w 1939 roku traktatu Ribbentrop-Mołotow, a faktycznie Hitler-Stalin. W Rosji zaś obchodzona była właśnie 30. rocznica puczu moskiewskiego, tak zwanego puczu Janajewa, który postrzegany jest z perspektywy współczesności jako początek formalnego rozpadu ZSRR. 70 lat temu w kazachskiej Karagandzie urodził się zaś Achmat Kadyrow, którego dzisiejsza oficjalna Rosja przedstawia jako pierwszego prezydenta Czeczenii. Jutro zaś 30. święto niepodległości Ukrainy. Zaczynamy! Cześć Marcinie i dzień dobry i dobry wieczór wszystkim naszym słuchaczom.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj ja rozpocznę nasze spotkanie. Będzie krótko. Pani kanclerz Merkel złożyła wizytę w Moskwie. I ja zwrócę tylko Państwa życzliwą uwagę na jeden tekst, który opublikowany został na łamach portalu Rosyjskiej Gazety. Bardzo ciepły tekst, który przygotował, napisał, jak domniemam osobiście, Konstantin Kasaciow. To jest ważny człowiek w hierarchii politycznej Rosji, postrzegany często jako osoba, która zajmuje się profesjonalnie kwestiami zagranicznymi, a Kasaciow jest jednym z liderów parlamentarnych, można tak o nim w szerokim kontekście oczywiście powiedzieć. No i Kasaciow w bardzo ciepłych słowach opisuje wizytę pani kanclerz Merkel, która została zapowiedziana jako ostatnia wizyta w Moskwie, taka jakby pożegnalna. No i rosyjski polityk wyciska z tej wizyty chyba ile tylko się da. Mówi o pani Merkel, że wcale nie jest tak zwaną postrzeloną kaczką, czyli takie określenie, które jest właściwe dla odchodzących z wysokich stanowych polityków. No i oczywiście, że jej obecność w Rosji wpisuje się w plan wspierania Moskwy. I troszeczkę chyba ma rację. Trzeba powiedzieć, że tutaj trafia w dosyć interesujący punkt, bo faktem jest, że dzisiaj odbywała się tak zwana Krymska Platforma w Kijowie, pierwsze takie posiedzenie grupy polityków europejskich, które ma wspierać ideę przywrócenia Ukrainie, formalne, oczywiście przywrócenie o formalne, przywrócenie chodzi tutaj i faktyczne Krymu w granice Ukrainy i pani kanclerz na to spotkanie akurat się nie udała. A drugą kwestią, którą chciałbym tutaj podkreślić i może ona jest dużo bardziej istotna, jest swoisty ruch taki taktyczny, który myślę, że władze na Kremlu wykonały w tym momencie. Ta wizyta po pierwsze zbiegała się w dużej mierze z rocznicą otrucia Aleksieja Nawalnego, to pierwsza rzecz. A druga rzecz i chyba w tym momencie dużo bardziej aktualna i ważna, jeden z takich najbardziej, myślę, otwartych i wciąż wolnych kanałów telewizyjnych, informacyjnych kanałów telewizyjnych Federacji Rosyjskiej, Dożdż, został wciągnięty dokładnie w tym dniu 20 sierpnia w piątek na listę inostrannych agentów, o których już wielokrotnie mówiliśmy. I to dzieje się wtedy, kiedy pani kanclerz Merkel odbiera bukiet kwiatów od Władimira Putina na Kremlu. Ostatnia rzecz w tej kwestii, Marcinie, według Stuttgarter Nachrichten, to niemiecka opinia. Kanclerz Merkel, szanowana przez Kreml za swój chłodny pragmatyzm, zawsze pielęgnowała zdrową nieufność wobec Putina. I jej odejście pozostawi lukę, mówi komentator, zarówno dla Europy, jak i dla Rosji. Moskwa widziała w Merkel nie tylko bezpretensjonalną pragmatyczkę, ale także bezpośredni i odpowiedni rangi kontakt do Brukseli. Kreml może boleśnie odczuć, że takiej klamki wkrótce zabraknie, bo mimo wszystkich wykorzystywanych propagandowo szyderstw pod adresem Brukseli, Moskwa potrzebuje jej i szuka możliwości zbliżenia. Dosyć optymistyczne, no i dosyć optymistyczne dla Europy, a pesymistyczne dla Moskwy. Ciekawe, czy byś podzielił taką opinię.
Zdecydowanie przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że tutaj bardzo ważny jest też moment tej wizyty, bo faktycznie kończy się budowa gazociągu Nord Stream 2 i to jest faktycznie zwrotny moment w relacjach rosyjsko-niemieckich, zwłaszcza, że wiemy, że ten projekt bardzo mocno, jego realizacja stała bardzo mocno pod znakiem zapytania w ostatnich miesiącach i latach, ale wychodzi w ostatnim czasie doszło do tego, że jego budowa raczej zostanie ukończona. Raczej już wiemy, że ta inwestycja się ukończy. I faktycznie tutaj przede wszystkim można by powiedzieć, że problemem jest wizerunek Niemiec jako tych, które współpracują z Rosją. Współpracują z Rosją wbrew swoim sąsiadom, według przynajmniej części z tych sąsiadów. Oczywiście wiemy, że ten pragmatyzm niemiecki polegający na zapewnieniu sobie bezpieczeństwa energetycznego ma głęboki sens, a jednocześnie może stanowić dla Rosji możliwość faktycznie szantażowania części Europy, szantażowanie jej energetycznie, możliwość przesyłania tego gazu z pominięciem krajów tranzytowych zwiększy możliwości Rosji na arenie międzynarodowej, przynajmniej tutaj w Europie. Więc faktycznie jest to projekt mocno kontrowersyjny. A z drugiej strony Angela Merkel tutaj już będąc w Moskwie podkreślała, że jest to projekt europejski. I tutaj w artykule, który cytujesz, jest podana taka interpretacja tej całej sytuacji, tej wypowiedzi. Autor twierdzi, że właśnie Angela Merkel po raz kolejny dała się poznać jako polityk, który przede wszystkim broni interesów swojego kraju, interesów Zjednoczonej Europy, ale w ten sposób, w jaki sobie Niemcy wyobrażają te wspólne interesy. I tutaj można by powiedzieć, że właśnie Angela Merkel jest bardzo twardym, silnym politykiem, realizującym faktycznie swoją wizję wbrew Stanom Zjednoczonym, wbrew Polsce w dużej mierze. Nie wszystkim się to podoba, ale faktycznie ona pokazuje 16 lat. Tej twardość. I ja bym sobie zadał wręcz pytanie, w jaki sposób rozwiną się te relacje później, kiedy kierownictwo się zmieni. Przypomnijmy, Angela Merkel stoi u steru niemieckiej polityki dokładnie ponad półtorej dekady. Więc ta zmiana, która prędzej czy później musi nastąpić, może mieć ogromne znaczenie dla kształtu polityki europejsko-rosyjskiej, czy szerzej zachodnio-rosyjskiej. I to będą bardzo ciekawe czasy, kiedy faktycznie do tego dojdzie. Ja nie będę się tutaj bawił w przewidywanie, ale na pewno czekają nas ciekawe zmiany i na pewno czeka nas
gazociągiem. Tak, gazociąg.
Zmiana w momencie, w którym faktycznie gaz popłynie tym północnym gazoprowodem, rurociągiem, gazociągiem, tak, Siewierny Potok, Nord Stream 2, to na pewno zmieni balans sił i zastanawiam się, na ile te alarmistyczne, przerażone głosy, że Rosja wtedy będzie miała na przykład wolną rękę w kwestii Ukrainy, na ile faktycznie to się okaże prawdą, na ile faktycznie Władimir Putin pozwoli sobie taką przewagę wykorzystać. Będą się działy tutaj na pewno ciekawe rzeczy. Nawet jeśli nic się nie wydarzy, to już będzie czymś ciekawym.
Komentator Stuttgarter Nachrichten, czyli wiadomości stuttgarckich, myślę, że przede wszystkim miał na myśli, że to Berlinowi najbardziej będzie brakowało kanclerz Merkel. I pisze dalej, że niezależnie od tego, kto zastąpi Merkel w urzędzie kanclerskim, będzie musiał stawić czoła trudnemu testowi z Putinem. Putin będzie się tym delektował. Zobaczymy, tak jak mówisz, to będzie na pewno wielki test dla znaczącej części Europy, nie tylko Niemiec, nie tylko tutaj środkowej Europy i Ukrainy, Rosji, to będzie naprawdę interesująca sytuacja. Czas pokaże, już niebawem wybory w Niemczech, bo to już we wrześniu i wszystko na to wskazuje.
W Rosji zresztą też,
oczywiście.
Tylko, że w Niemczech jest inna sytuacja, bo nie wiemy, kto wygra.
Tak, w Niemczech wciąż nie wiemy, kto wygra i wciąż nie wiadomo na pewno, kto będzie kanclerzem. Co do rosyjskich wyborów, już bardzo dużo jednak wiadomo. I ostatni mój temat. Wjazd do Rosji dla rusofobów będzie zakazany najprawdopodobniej. Tak wynika z najnowszych rozważań, które są prowadzone w odchodzącej Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej. Nie do końca wiadomo, niestety, kto to są ci rusofobi. Zakładam, że to będą zgodnie z tym, o czym mówi na przykład szef Komitetu Dumy, Komitetu Informacyjnej Polityki Dumy Państwowej, Aleksandr Hinsztajn, że to będą osoby, które nie życzą dobrze Rosji i źle o Rosji mówią. I dla tych osób Duma odchodząca przygotowuje ustawę, która będzie blokowała ich dostęp do wjazdu do Federacji Rosyjskiej. No i oczywiście akurat tak się złożyło, że prawdopodobnie głosowanie nad tym przepisem przejmie już nowo wybrana Duma, czyli to się nie stanie w najbliższych kilku dniach, ale w perspektywie jakiegoś miesiąca, może dwóch, o ile ten pomysł w ogóle nie upadnie. No a co sprowokowało Dumę do tego typu pomysłu? Prawdopodobnie tak zwane rusofobiczne akcje w byłych republikach Związku Radzieckiego. Co tutaj pan Hinsztajn przyznaje, że to akurat było faktycznie triggerem swoistym, czyli takim zapalnikiem, który jednak deputowanych zmobilizował do tego typu myślenia. No i faktycznie będziemy mieli właściwie fajerwerk związany z tego typu pomysłem, bo jeśli do tej ustawy zostaną przepchnięte jeszcze jakieś inne pomysły, to może się okazać, że właściwie, obok reżimu wizowego, który już istnieje przecież od wielu, wielu lat dla wielu państw, będziemy mieli tutaj swoistą blokadę, która wydaje mi się jednak, że mam taką nadzieję, jest skierowana jednak przeciwko rzeczywiście obywatelom, którzy mają paszporty byłych republik radzieckich, a jakaś ich część przynajmniej, znaczna ich część tych republik, ma dostęp do Federacji Rosyjskiej bezwizowy w takim trybie 90-dniowym. Oczywiście pozwolenie na pracę i wszystkie inne tego typu kwestie są do rozstrzygnięcia indywidualną ścieżką. Jednakże faktycznie nie trzeba po konsulatach się tułać, tylko po prostu paszport do kieszeni, bilet i można do Moskwy się udać. Wydaje mi się, że to jednak jest jakaś przedwyborcza akcja mimo wszystko. Wierzę w to, że Rosja jednak wycofa się, generalnie Rosja oficjalna wycofa się z tego pomysłu, chociaż ostatnich dni wydarzenia nie napawają jakimś optymizmem. Przypomnę, mówiłem o tym chwilę temu, telewizja Deszcz, która nie jest finansowana oficjalnie i formalnie przez zagraniczne źródła, została na listę zagranicznych agentów wciągnięta. Rusofobia to jest hasło dla tej ustawy.
Niestety bardzo mocno się obawiam, że w tym wypadku rosyjskie prawodawstwo dotknie mnie osobiście, bo o ile zdarza mi się prezentować krytyczny stosunek do choćby władz państwowych rosyjskich, o tyle bardzo Rosję lubię i lubię tam jeździć i obawiam się, że jeśli takie prawo, które zakazuje rusofobom wjazdu, no to jeśli tak się stanie, to prawdopodobnie część z moich filmów czy wypowiedzi tutaj w podcastach zostanie zinterpretowana, może zostać zinterpretowana właśnie w taki sposób i się okaże, że skoro na przykład twierdziłem, że zajmowanie Krymu było aktem w zasadzie przestępczym, to już jest wystarczające, żeby określić człowieka mianem rusofoba. Więc jeśli kiedyś będę faktycznie, bo na razie wydawanie wiz turystycznych jest zawieszone i tak, więc jeśli oni kiedyś to odwieszą i będę próbował taką wizę zdobyć, to na pewno państwu przekażę, jeśli zostanę oficjalnie uznany za rusofoba, co osobiście uważałbym oczywiście za złą ocenę, bo ja absolutnie nie mam nic do zdecydowanej większości.
Słuchaj, albo za wyróżnienie może jednak, skoro wielu dziennikarzy dzisiaj w Rosji uważa, że wciągnięcie na listę inostrannych agentów, SMI inostranny agent, to jest znak jakości, prawda? No to więc może w ten sposób też można potraktować ten pomysł, aczkolwiek poczekajmy jeszcze, Marcin, jeszcze nie wydawajmy w tej sprawie wyroków.
Przede wszystkim tak, no tak jak mówisz, to też mogą być jakiegoś rodzaju polityczne pokazówki. Moment, od momentu ogłoszenia, że będziemy uchwalać jakieś prawo do momentu, w którym ono faktycznie wchodzi w życie, zawsze mija dużo czasu i dużo się po drodze może wydarzyć, natomiast no, trochę się tego obawiam, bo jednak chętnie bym się tam jeszcze kiedyś wybrał. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie faktycznie. Zastanawia mnie też jedna rzecz, czy to nie jest trochę, bo na pewno jest to uśmiech do części wyborców, ale jest to uśmiech do bardzo określonej części wyborców, tych, którzy są bardzo zamknięci na świat, bardzo nastawieni, zamknięci w tym kompleksie oblężonej twierdzy, którzy mogą uznać dobrze. Nie będą tutaj tych, co nas krytykują, co nas rzucają jakieś oszczerstwa, nie będą wpuszczać do naszej wspaniałej Rosji, to jest retoryka, która trafi do bardzo konkretnego typu ludzi i wydaje mi się, że takie zawężanie się do tego konkretnego właśnie typu ludzi, który prawdopodobnie i tak by głosował na tę władzę i tak już jest przekonany, takie przekonywanie już przekonanych, może być pewnego rodzaju objawem politycznej słabości i zamykanie się w tym swoim własnym kółku twardego elektoratu, ale czy faktycznie tak jest, no to się też
wybory niebawem. A tymczasem oddajemy głos Marcinowi Strzyżewskiemu, który znalazł ciekawe teksty w prasie rosyjskiej.
Tak, i będziemy trochę tutaj wałkować podobne tematy, bo zaczniemy sobie od tego, że w Moskwie, tu pozornie nie będzie podobieństwa, ale w Moskwie na stadionie w Łużnikach odbywają się Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej. I co to ma wspólnego z tym, o czym mówiliśmy? Otóż w czasie meczu drużyn z Białorusi i Szwajcarii, który ostatecznie drużyna Białorusi przegrała z wynikiem 3-7, na trybunach została wywieszona biało-czerwono-biała flaga. Jak pewnie Państwo wiecie, jest to jeden z głównych symboli protestów na Białorusi, ruchów opozycyjnych na Białorusi. Jest to także symbol, który na samej Białorusi jest już zakazany, jest symboliką uznawaną za nielegalną, ekstremistyczną. No, w Rosji jednak prawo białoruskie oczywiście nie obowiązuje, ale nie przeszkodziło to miejscowej policji zatrzymać dwóch kibiców pod zarzutem naruszenia zasad kibicowania na oficjalnych imprezach sportowych, co samo w sobie jest dość ciekawym sformułowaniem. Ci kibice zostali aresztowani, spędzili noc faktycznie w areszcie i planowana jest rozprawa sądowa na poniedziałek i tam zostanie zdecydowane, w jaki sposób ci kibice zostaną ukarani, co jest sytuacją, no powiedziałbym, no kuriozalną, ponieważ w ten sposób bardzo wyraźnie Moskwa wspiera Łukaszenkę, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni, więc w zasadzie nie ma się czemu dziwić, bo te państwa działają już od dłuższego czasu wspólnie, bardzo wyraźnie. No jednak jeśli byśmy do tej sytuacji przyłożyli linijkę takich normalnych naszych standardów, no to jest to sytuacja wyjątkowo dziwna, bo to trochę tak jakby w Niemczech kogoś aresztowali za to, że pokazał baner z logo powiedzmy Platformy Obywatelskiej czy też innej partii opozycyjnej wobec obecnego rządu. No, to jest sytuacja, która myślę wywołałaby w mediach dość duże poruszenie. A tutaj no, jest to na tyle duży news, że zdecydowałem się Państwu go przedstawić, jednak prawdę mówiąc nie byłem aż tak mocno zdziwiony, bo faktycznie władze rosyjskie mocno idą na rękę Łukaszence, mocno starają się współpracować z nim, a także mi się wydaje, że ma to dodatkowy kontekst, taki, że gdyby ta rewolucja na Białorusi faktycznie doszła do skutku, to mogłoby mieć to polityczne, poważne konsekwencje w Rosji, ponieważ opozycja z kolei rosyjska mogłaby się tutaj mocno zainspirować tym sukcesem potencjalnym białoruskim, w związku z czym dla Władimira Putina i jedynej Rosji taki sukces opozycji białoruskiej jest do niczego niepotrzebny, więc jej dławienie tej opozycji wydaje się w zasadzie z ich punktu widzenia czymś racjonalnym.
Dodajmy tutaj dla porządku, że Szwajcarzy zwyciężyli w tym meczu 7-3 nad Białorusią. I to, co mówisz, jest oczywiście i śmieszne, i straszne, można byłoby rzec. Co do strasznego, powiedziałeś już chyba wszystko i to naturalna rzecz, a co do śmiesznego, a może wyjdźmy ze śmiesznego w kierunku poważnego, to jest taka specyficzna sytuacja rzeczywiście, która może, wracając do tego strachu, lęku swoistego, powodować, że wszystkie przejawy, znane przejawy na świecie opozycyjne, opozycyjnych zachowań wobec władz, wobec systemów, będą teraz przez Rosję identyfikowane, oficjalną Rosję dodajmy, identyfikowane jako także nieprzychylne tejże Rosji i mogłoby się okazać, że to właśnie wśród kibiców meczu Białoruś-Szwajcaria siedzą sami rusofobi. To by było straszne dla imprezy, którą Władimir Putin osobiście bardzo mocno promuje. Witał serdecznie, rzeczywiście to dosyć prestiżowe wydarzenie, plażowa piłka nożna Mistrzostwa Świata, jakby nie było. Więc tutaj dużo ciekawych wątków można byłoby jeszcze przy okazji odkryć. A ja jeszcze jeden mam taki element tutaj, który można byłoby być może rozpatrzeć jako kolejna barwa w tych specyficznych relacjach moskiewsko-mińskich. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, czy gdzieś rzuciło ci się w oczy. Minister Siergiej Ławrow, jak doskonale wiemy, jak doskonale wiesz, jest numerem 2 na liście wyborczej do Dumy Państwowej z listy partyjnej Jedynej Rosji. Na pierwszym stanowisku wyborczym jest minister Szojgu, drugie zajmuje Ławrow. I minister Ławrow przy okazji swoich podróży służbowych i różnego rodzaju wizyt, także wewnątrz kraju, chociaż jest ministrem spraw zagranicznych, to spotyka się ze swoimi odpowiednikami wewnątrz Federacji Rosyjskiej. Na jednym z takich spotkań, o ile mnie pamięć nie myli, nie mogę teraz łatwo znaleźć, może mi zaraz pomożesz, wydaje mi się, że to było w Soczi, miał także przy tak zwanej okazji spotkanie ze swoimi wyborcami, szeroko rozumianymi wyborcami, to naturalna rzecz, czyli ze zwykłymi obywatelami. To jest oczywiście bardzo interesująca gra, ponieważ ten wybitny, niezwykle doświadczony dyplomata teraz musi troszeczkę ubrać się w takie szaty agitatora politycznego jednocześnie, no ale robi to. I wyobraź sobie, że może niezbyt przychylne mu rzeczywiście media wychwyciły, i chyba też niezbyt przychylne media prezydentowi Łukaszence, wychwyciły, że Siergiej Ławrow w jakimś sensie, można powiedzieć tak, przez tych swoich wyborców i przez media w jakimś sensie strofuje Aleksandra Łukaszenkę, ponieważ ten, co też mnie nawet zaskoczyło, nigdzie jeszcze w sposób niezwykle uroczysty, formalny i oficjalny nie potwierdził statusu Krymu jako terytorium należącego do Federacji Rosyjskiej. Ta sprawa została przez Ławrowa wyciągnięta niejako przy okazji takiego właśnie spotkania luźnego, bez krawatów i tak dalej, i tak dalej. No ale to, przyznasz Marcinie, dodaje jakiegoś rodzaju ostrości tym relacjom mińsko-moskiewskim i jeszcze wiele rzeczy przed nami ciekawych w tej kwestii.
To na pewno faktycznie tak, Łukaszenka cały czas zachował taką asekurancką pozycję, żeby zachować sobie, jak sądzę, jakiś rodzaj lepszej pozycji do negocjacji, zachować sobie jeszcze jakiś atut, na którym Moskwie by zależało. Więc to jest rodzaj ciekawostki faktycznie, o czym prawdopodobnie część z Państwa nie wiedziała. Ale pójdę dalej już do następnego tematu, bo temat jest też związany z pewną ciekawą okazją. Wczoraj, 22 sierpnia, jest, odbyło się święto, to jest święto flagi rosyjskiej, Dzień Flagi Państwowej. I podczas tego dnia odbyła się uroczystość w Moskwie, w takim miejscu o nazwie Poklonnaya Gora. To jest miejsce, na którym znajduje się Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Tam się często odbywają różnego typu patriotyczne imprezy. Zresztą bardzo ładne miejsce, jeśli Państwo byliby w Moskwie, warto pojechać. Tam pojawił się Władimir Putin. On był obecny przy podnoszeniu flagi na maszt, co oczywiście podczas takiego święta jest dość normalne, i wiele podczas samej imprezy nie powiedział, jednak później spotkał się z kandydatami do Dumy Państwowej, co oczywiście łatwo odczytać jako fragment kampanii wyborczej. I tam przede wszystkim padła obietnica, obietnica bardzo typowa dla polityków walczących o głosy w wyborach. Władimir Putin obiecał, że do końca roku emeryci dostaną po 10 tysięcy rubli, natomiast żołnierze, członkowie sił zbrojnych po średnio 15 tysięcy rubli, czyli odpowiednio emeryci 526 zł, a żołnierze 789 zł. I tutaj przy tej okazji Władimir Putin dość oficjalnie i publicznie przyznał, że pojawił się problem z inflacją w Rosji. To znaczy on stwierdził, że te dopłaty wynikają z tego, że inflacja miała wynosić 4% według prognoz, natomiast wyniosła 6,5%, czyli więcej, więc trzeba tym ludziom to w jakiś sposób zrekompensować, przy czym oczywiście można złośliwie zauważyć, że emeryci i żołnierze, choć jest ich sporo w Federacji Rosyjskiej, to jednak nie stanowią nawet 1/4 wszystkich obywateli, a inflacja dotyczy wszystkich obywateli bez żadnych wyjątków. Tutaj w tych rozmowach Władimira Putina z kandydatami do Dumy, oczywiście transmitowanych w mediach, pojawił się także wątek, o którym dzisiaj mówiliśmy, wątek uchodźców z Afganistanu. Przypomnijmy, mówiliśmy o tym, że Łukaszenka szydził z Zachodu, z Polski, z Niemiec, że nie chcemy przyjmować tych uchodźców, których przecież zapraszaliśmy, którym przecież obiecywaliśmy dobre traktowanie, i on tak nam wytykał, że nas nie obchodzą te prawa człowieka, o które tak walczymy. Natomiast Władimir Putin stwierdził, że Amerykanie chcą wysyłać tych uchodźców do republik radzieckich, postradzieckich w Azji Środkowej, a przecież z tych republik da się, cytuję, wjechać do Rosji choćby na ośle, a przecież według słów Władimira Putina wśród tych uchodźców mogą także znaleźć się terroryści, którzy trafią do Rosji. Więc mamy tutaj pewnego rodzaju rozdwojenie jaźni, bo jeśli mamy tego wschodniosłowiańskiego dwugłowego orła z głowami Putina i Łukaszenki, to jeden mówi, że Zachód powinien tych uchodźców przyjmować, bo przecież im to obiecał i przecież tak trzeba robić, a z kolei Władimir Putin straszy swoich wyborców możliwością, że tacy uchodźcy mogliby się potencjalnie pojawić na terenie Rosji, co przecież nie powinno zostać dopuszczone, taka sytuacja nie powinna zostać dopuszczona. Przy tym on także miał w tych wypowiedziach, co znowu jest pewnym nawiązaniem do tego, czy mówiłeś, miał wskazywać na to, że właśnie Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych, bardzo intensywnie walczy o to, żeby tę sprawę na arenie międzynarodowej uregulować w korzystny dla Rosji sposób, co też było elementem jak najbardziej gry politycznej, gry przedwyborczej, żeby pokazać, że istnieje problem, który tak samo jak w Polsce, tak i w Rosji rozpala emocje, czyli ten problem terroryzmu, emigracji zabierającej naszym pracy i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie został wskazany, że ten wysoko na listach wyborczych znajdujący się polityk jedynej Rosji jest tym, który może was obronić przed tym zagrożeniem.
Czyli jednak stawia na ministra obrony narodowej, a nie ministra spraw zagranicznych mimo wszystko. Number one to minister obrony, człowiek siły. Władimir Putin tutaj z rozbrajającą szczerością i z taką rozkoszną dezynwolturą opowiadał, że Rosja nie chce powtórki lat 90. i środka lat 2000, kiedy, jak on to się wyraził, szli bojowe działania na Kaukazie. Znaczy same szły te działania wojenne, same się rozgrywały? No oczywiście, że nie. To była decyzja z Moskwy wychodząca i Kaukaz zapłonął, no niestety ze względu na nieporozumienie, które doprowadziło między Moskwą a Groznym, doprowadziło do tego rozlewu krwi. A dalej, co bardzo interesujące już tym bardziej, może nawet bardziej niż to, co wcześniej zacytowałem, po czemu Syrii zajmujemy się, zapytał Władimir Władimirowicz Putin. Dlaczego my się Syrią zajmujemy? To słowo zajmujemy to też jest bardzo interesujące. Jest bardzo dużo już raportów niezależnych organizacji międzynarodowych, w jaki sposób Rosja zajmuje się Syrią. To tak dla państwa uwagi gdzieś na marginesie zostawię. No i Władimir Putin sam sobie odpowiada, aby nie dopuścić do zamienienia jej w Afganistan jako rozsadnik terroryzmu. No, nie wiem, czy czasami sięgnięcie do niezbyt odległych wydarzeń historycznych, ale jednak już dla wielu z nas być może zamierzchłych, mam na myśli rok 79 i późniejszy, nie przypomniałoby prezydentowi Federacji Rosyjskiej. Jestem przekonany, że on wie o tym doskonale, że obecność także Związku Radzieckiego w tymże samym Afganistanie no, doprowadziła, na pewno nie doprowadziła do rozkwitu tego kraju. To możemy chyba się co do tego zgodzić.
I na pewno ta wojna, bo z jednej strony udział w tej wojnie Rosji, z drugiej strony wsparcie dla bojowników amerykańskich, oba te działania także miały wpływ na rozwój światowego terroryzmu, choć problem jest niesamowicie skomplikowany, więc...
Tak, niejednoznaczny. I na pewno nie tylko Moskwa za to odpowiada. Tutaj też myślę, co do tego byśmy się zgodzili, Marcinie.
Ostatnia sprawa, proszę państwa, jest dość rozbudowany artykuł w Nowej Gazecie. Nie będę go tutaj omawiał w całości, bo dotyczy on sytuacji w systemie ochrony zdrowia w Rosji i jest, tak jak mówię, dość bogaty w treść. Ten artykuł, jeśli państwo czytają po rosyjsku, zachęcam. Punktem wyjścia do tego tematu był raport Stowarzyszenia Profesjonalnego Lekarzy Federacji Rosyjskiej. To stowarzyszenie przepytało 2855 rosyjskich medyków na temat sytuacji kadrowej i z tego wyniknęło, że w 87% przypadków, u 87% ankietowanych w miejscach pracy były problemy kadrowe, brakowało rąk do pracy. To dotyczy zarówno szpitali, jak i przychodni, klinik. 4% osób stwierdziło, że nie wie, co odpowiedzieć, bo też nie chce odpowiadać, więc wynika z tego 9% twierdzi, że u nich problemów kadrowych nie ma. Można w ten sposób stwierdzić, że faktycznie niecałe 10% przychodni i szpitali to są, powiedzmy, miejsca z jakiejś wyższej półki, gdzie ta sytuacja jest lepsza. I tutaj Nowa Gazeta podeszła do sprawdzenia tych doniesień w sposób wybiórczy, ale w sposób dobry wybiórczy, bym powiedział. Oni sobie wzięli na tapet jedno miasto w obwodzie kurskim, miasto Żeleznogórska, ja takie typowe 100-tysięczne rosyjskie miasto, i porozmawiali z ludźmi, podowiadywali się, jak ta sytuacja wygląda i dowiedzieli się tutaj tych sytuacji, historii, przykładów. Było podanych wiele, nie będę wszystkich omawiał oczywiście, ale dowiedzieli się między innymi, że jest duży problem z lekarzami pierwszego kontaktu, że jest duży problem ze specjalistami. W mieście nie ma między innymi endokrynologa, gastroenterologa, reumatologa, pulmonologa. Brakuje także załóg karetek, w związku z czym ludzie są zmuszeni często do tego, żeby podróżować w celu leczenia się do innych miast, co wiąże się często z dużymi kosztami, bo muszą czasem spędzać tam nawet po parę dni. Ta sytuacja wiąże się z koniecznością dowożenia do szpitali ludzi własnymi samochodami czy też taksówkami, co także oczywiście nie jest równie dobrym sposobem przewożenia chorych jak karetka, bo w karetce już jakąś wykwalifikowaną pomoc medyczną można pacjentowi udzielić, co zawsze zwiększa szanse w nagłym przypadku na to, że on po prostu taką nagłą sytuację przeżyje lub nie będzie miał konsekwencji zdrowotnych. Pojawiały się tutaj także opisy sytuacji, w których na 40 pacjentów była jedna pielęgniarka, albo nie było takich pielęgniarek w ogóle. Pojawiły się tutaj przypadki, kiedy nie było komu obsługiwać sprzętu medycznego i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście obraz bardzo wybiórczy. Nie możemy na jego podstawie stwierdzić, że system ochrony zdrowia w Rosji w całości znajduje się w kryzysie. To jest tylko jakiś głos w dyskusji. Niemniej jednak Nowaja Gazeta dość solidnie do tego podchodzi. Więc w tym konkretnym mieście jednak byśmy mogli stwierdzić, że faktycznie doszło do kryzysu w służbie zdrowia. I tutaj warto znowu, co ja od czasu do czasu lubię robić na naszych podcastach, wrócić do statystyk, bo o ile w Polsce w tej chwili średnia, jeśli chodzi o zgony covidowe z 7 ostatnich dni, to są 2 osoby, co oczywiście przekłada się proporcjonalnie na liczbę osób hospitalizowanych, na liczbę tych oddziałów zamkniętych, w które są wyłączone z normalnej pracy, co oznacza mniej lekarzy dla wszystkich innych chorych, wszystkich innych przypadków. Więc jesteśmy w tej chwili w sytuacji, którą moglibyśmy określić jako dobrą. O tyle w Rosji się utrzymuje ta sytuacja obecna od przynajmniej połowy lipca, a przez sytuację obecną mam na myśli średnią zgonów wahającą się w przedziale od 770 do 800 osób dziennie. To jest absolutnie tragiczna statystyka. 800 osób dziennie to jest, proszę Państwa, no tak jakby jedna wioska, wieś znikała z powierzchni Rosji dziennie. To jest tak jakby jedno osiedle, parę bloków znikało dziennie od miesiąca ponad z rosyjskiego krajobrazu, ale to także musimy sobie zdawać sprawę, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie służby zdrowia, bo tak jak mówię, to są ludzie podpięci do respiratorów, to są ludzie wymagający stałej opieki, to są całe oddziały, które są zamknięte dla normalnych pacjentów. To jest jak domino, to sprawia, że ludzie są zajęci w jednym miejscu, więc ich brakuje w kolejnym miejscu. Jak ich brakuje w kolejnym, to w następnym także jest ich mniej. Podejrzewam, że zdarza się ludziom odchodzić z zawodu, bo ta sytuacja covidowa trwa już bardzo długo. I ludzie mogą być zwyczajnie tym natłokiem pracy przemęczeni. Tutaj jeśli spojrzymy na te oficjalne rosyjskie dane, jeśli chodzi o śmiertelność covidową, to naprawdę poniżej 300 osób średnio dziennie Rosja nie zeszła już od, no już od listopada zeszłego roku. Czyli to już jest prawie rok, kiedy ta śmiertelność jest faktycznie dość wysoka, więc te obciążenia dla służby zdrowia na pewno też są duże, co na pewno przekłada się na zwyczajnym morale tych ludzi, bo wiemy, że u nas, choć sytuacja jest lepsza, także są z tym bardzo duże problemy, także ci ludzie się czują przemęczeni, niedocenieni i to wpływa na ich psychikę, co jest zresztą zupełnie normalne i warto byłoby ich w jakiś sposób wesprzeć za ich bardzo ciężką pracę i podejrzewam, że w Rosji sytuacja może być po prostu jeszcze trudniejsza. Nie będę tutaj, tak jak mówię, wyrokował na temat stanu całej służby zdrowia w Rosji, niemniej jednak wydaje się po tym materiale, że sytuacja może być poważna.
Ten temat oczywiście jest dlatego aktualny, że pandemia nie ustępuje ostatecznie. Rzeczywiście nie ma co tutaj specjalnie się wymądrzać. Polski stan służby zdrowia w naszym kraju wcale nie jest rewelacyjny. Wiem to na pewno. Ale też nie padajmy na duchu, tak jak nie padają na duchu autorzy tego artykułu. Nowaja Gazeta nie ma łatwo, jak sami piszą, żeby docierać do prawdy, a oni zawsze są bardzo przenikliwi. No i jak Państwo na pewno słyszeli, przywołany przez Marcina tekst również bardzo rzetelnie w swojej pracy dziennikarskiej. Dlatego też akurat ten tekst, na co ja chciałbym zwrócić uwagę, jest oznaczony taką winietką, że został on stworzony dzięki udziałowi czytelników właściwie. Nazywani są oni tutaj souczestnikami, czyli takimi współpracownikami właściwie w zasadzie, którzy oczywiście albo jednorazowo, albo co miesiąc wpłacają swoisty abonament, swoistą donację po to, żeby redakcja mogła usprawnić swoje działania i posługując się maksymą jednego z bohaterów, Mistrza i Małgorzaty, są takie słowa, prawdu gawarić lekko i przyjemnie, czyli mówić prawdę jest lekko i przyjemnie, no ale Nowa Gazeta mówi dzisiaj w Rosji tak, że może i przyjemnie jest mówić prawdę, ale niestety nie jest to zbyt łatwe, nie jest to lekka sprawa, więc rzeczywiście bardzo interesujące podsumowanie, jeśli chodzi o medycynę. Będziemy pewnie też do tego tematu wracali. Dzisiaj, jak Państwo słyszeli, bardzo szerokie spektrum zagadnień i życzymy Państwu w związku z tym miłego odbioru naszych kolejnych, być może krótszych nieco również materiałów. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia. Thank you.